W Radiu RMF 24 to nasz popołudniowy program, w którym teraz zauważymy ważne wydarzenie. Otóż do gdańskiego portu wczoraj zawinął pierwszy kontenerowiec, który pokonał trasę z Chin do Europy przez przejście północno-wschodnie, wiodące najogólniej rzecz biorąc z Pacyfiku na Atlantyk, a szczególnie z Morza Beringa na Morze Barenca i dalej Morze Norweskie. Większość tego przejścia północno-wschodniego wiedzie przez tak zwane przejście północne, po rosyjsku Siewierny Morskoj Put, w skrócie Siewmorput. Czyli jest to droga morska wiodąca przez morza położone przy północnych wybrzeżach Rosji. 3,5 tysiąca mil morskich przez wody skute lodem przez większość roku wiedzie ta trasa. Ocieplający się klimat otwiera to przejście na coraz dłuższe okresy z wydatną pomocą rosyjskich atomowych lodołamaczy. O tym rejsie, jego znaczeniu dla globalnych rynków i dla naszego kraju porozmawiam teraz z profesorem Jakubem Montewką z Politechniki Gdańskiej i z Fundacji Waterborne Transport Innovation. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, znalazłem taką informację. W 2013 roku statek Yongsheng, to był masowiec, nie kontenerowiec, z Chin do Rotterdamu przypłynął tą północno-wschodnią drogą i wtedy ogłaszano nową erę, ale ta era dość powoli nastaje, prawda? Jak rośnie ten ruch morski przejściem północno-wschodnim? To są wciąż niewielkie przewozy, znacznie mniejsze, setki razy mniejsze niż transport wiodący przez kanał Suezki.
Zdecydowanie tak. Droga północna, mimo iż znacznie krótsza, no, ona jest dosyć specyficzną drogą i transport tamtędy, jak pan redaktor wspomniał, może być realizowany tylko kilka miesięcy w roku. Rosja oczywiście realizuje transporty wewnętrzne, tak?
Czyli to jest ich taka morska droga wewnętrzna pomiędzy ich portami, prawda? I rośnie też, o ile się nie mylę, rosną przewozy w relacji Chiny-Rosja.
Tutaj tak, zdecydowanie. Natomiast statek, o którym pan wspomniał, Yongsheng z roku 2013, no to było takie, powiedzmy, testowe jakby połączenie. Firma później tego nie kontynuowała. Było jeszcze kilka innych rejsów, raczej o charakterze takim, no, doświadczalnym, można powiedzieć. Natomiast Istanbul Bridge, który zawinął do Gdańska, no on odbył tak naprawdę drugi swój rejs, tak? Bo on wypłynął z Petersburga do Chin i wrócił, czyli zrobił taką, można powiedzieć, pętlę.
No tak, ale do naszej części Europy, powiedzmy, że jesteśmy Europą Zachodnią, po raz pierwszy zawinął, bo był wcześniej w Felixstowe we wschodniej Anglii, w Rotterdamie i w Hamburgu, o ile się nie mylę, tak? I później skończył w Gdańsku.
Tak, do Gdańska zawinął po raz pierwszy, oczywiście. Na Bałtyku, jak wspomniałem, on miesiąc wcześniej był.
Ale a no tak, części. No tak, ale to ma być teraz połączenie regularne? Czy to był taki jednorazowy, też w pewnym sensie jakiś eksperymentalny kurs?
No, musimy pamiętać o tym, że ta żegluga może trwać właściwie może 3 miesiące w roku. I to jak warunki pomogą. Teraz akurat warunki pogodowe były całkiem sprzyjające. Natomiast porównując do żeglugi wspomnianego wcześniej statku Yongsheng, mimo że ona odbywała się wcześniej, bo to był przełom sierpnia, września, statek ten napotkał na ciężkie warunki lodowe i no, kilka razy miał taką sytuację, że lodołamacz musiał udzielać mu asysty. To akurat swego czasu pisałem o tym artykuł naukowy z kolegami z Chin. W tym roku, podczas tej podróży, warunki pogodowe były na tyle dobre, że statek, mimo iż szedł w asyście lodołamacza, nie musiał z niej korzystać, bo przez całą podróż szedł po otwartej wodzie. Natomiast co może troszkę zastanawiać, to jest to, że Yongsheng z 2013 roku miał znacznie wyższą klasę lodową niż obecny Istanbul Bridge. Istanbul Bridge w warunkach lodowych, on miałby najprawdopodobniej problemy. No, poza tym jest to dosyć stara jednostka. Także ciężko mi wyrokować, czy to będzie stałe połączenie, czy to jest też swego rodzaju test. Może to być przygrywka do czegoś większego, no nie wiemy.
No a patrząc w przyszłość, wiadomo, że Rosja ma tam kilka lodołamaczy, chyba 8, o ile moje źródła, które sobie pospiesznie wyszukałem, podają precyzyjne dane, ale też Rosja buduje kilka kolejnych tych lodołamaczy atomowych. Czy to może stanowić jakiś przełom, który by wydatnie wydłużył ten czas dostępności tego przejścia północnego, ewentualnie no, sprawił, że również w tych okresach, kiedy pogoda jest niesprzyjająca, przynajmniej w tych okresach przejściowych, to przejście mogłoby być, że tak powiem, bardziej przepustowe?
No, Rosja tutaj flotę lodołamaczy jakby musi wymienić. Te lodołamacze, które obecnie funkcjonują, one już są dosyć leciwe.
Także, a czyli ich nie przybędzie? Tak. Ich nie przybędzie, tylko zostaną zastąpione?
Raczej tak, bo tutaj ten Istanbul Bridge szedł w asyście 50 lat pobiedy, podobnie jak Yongsheng, no to już jest dosyć leciwy lodołamacz. Będą nowe, większe. No, znaczy to, że tam ten ruch spodziewany jest, no, że będzie się rozwijał. No, nie zapominajmy, że w północnej części Rosji powstał niedawno duży terminal do eksportu LNG. Także te lodołamacze też będą miały tam kogo obsługiwać. Mhm.
To we wschodniej stronie, we wschodniej części Rosji?
To w zachodniej.
Zachodniej. Północno-zachodniej. No tak, czyli trzeba będzie tę trasę na dłuższym odcinku utrzymywać drożną. Dobrze, no mówi się sporo o tym, że zmiany klimatyczne otwierają to północne przejście coraz szerzej. Czy rzeczywiście dane to potwierdzają?
Tak. Jest to przejście otwarte od lipca do października.
Czy ten okres się wydłuża, jeśli to porównamy z okresem sprzed dekady, dwóch? Oczywiście to zależy pewnie od sezonu, prawda? Bo z roku na rok się to zmienia, ale jeśli jakąś średnią wyciągniemy, to rozumiem, że rzeczywiście to ocieplenie klimatu coraz bardziej stwarza nadzieję na to, że to będzie można używać tego północnego przejścia w większym zakresie.
No, powiedzmy, inne warunki lodowe panują, może w ten sposób, że więcej jest przestrzeni otwartej, więcej jest otwartej wody i statki mogą nawigować. Bo no, w warunkach, powiedzmy, gdzie mamy otwartą wodę i mamy lód, no to statek nie będzie szedł na siłę w lód, on będzie wybierał tą trasę, gdzie tego lodu po prostu nie ma. I bliżej brzegów Rosji, może nie tuż przy brzegu, bo przy brzegu Litwy jest, ale bliżej brzegu ta woda jest otwarta i tam są możliwości żeglugi oczywiście. Natomiast jest jeszcze jedna, właśnie jest wiele aspektów, bo to jest dosyć złożona sprawa. To nie tylko chodzi o czas przejścia czy o kilometraż.
Koszty.
Chodzi przede wszystkim o koszty. Koszty. A tutaj mamy, dochodzą nam powiedzmy jeszcze koszty lodołamaczy, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, my nie wiemy, na jakim paliwie te statki chodzą. Jeżeli to jest paliwo ciężkie, no to powiedzmy jest to opłacalne, natomiast jeżeli to będzie musiało być paliwo lekkie, bo w 2029 takie regulacje IMO-wskie, IMO to jest Międzynarodowa Organizacja Morska, jeżeli takie regulacje wejdą, no to te koszty znacznie się podrożą i pytanie, czy wtedy ta żegluga będzie nadal jest tak opłacalna. Mhm. Z tego, co widzimy, Istanbul Bridge, on przywiózł jakiś ładunek. No, tak to jest dosyć ogólnie napisane. Wydaje się, że nie są to jakieś przypadkowe ładunek. Że jest to coś wrażliwego. I być może do tego typu transportów ta trasa będzie wykorzystywana.
Co pan ma na myśli? Jaki wrażliwy ładunek? Mówi pan o tym rejsie z Chin do Gdańska między innymi? Czy o tym pierwszym, w przeciwną stronę?
Tak, tak. Tutaj znaczy, o tym przeciwnym to niewiele wiemy.
No właśnie.
Natomiast jeżeli chodzi o ten rejs z Chin do Europy, no wiemy tyle, że zostały przywiezione jakieś elementy elektroniczne i elementy, które dobrze znoszą niskie temperatury. Mhm. Co to jest? No, nie wiemy.
Dobrze, a na koniec jeszcze chciałem zapytać, pomijając już ten aspekt techniczny takiego rejsu przez to przejście północne, jakie jeszcze inne motywacje mają Chiny czy Rosja, żeby otwierać to przejście? Chodzi mi o, powiedzmy, szeroko pojęte uwarunkowania geostrategiczne.
No, ja jestem cywilnym pracownikiem naukowym. Myślę, że tutaj koledzy z instytutów, uczelni wojskowych...
Ale tak ogólnie.
...lepsze rozeznanie. Ale no, oczywiście dla Rosji Arktyka ma znaczenie strategiczne i Rosja tam się umacnia, co widzimy. Natomiast no, Chiny chcą w tym procesie też brać udział, a póki co mają argumenty i, no, i to się chyba, to chyba w tą stronę będzie szło, że Chiny razem z Rosją będą gdzieś tam ten rejon arktyczny chciały zdominować.
Oceniał i przewidywał profesor Jakub Montewka z Politechniki Gdańskiej i Fundacji Waterborne Transport Innovation. Bardzo dziękujemy za te informacje.
Dziękuję uprzejmie.